Biznes.net.
9 minut po godzinie 16. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w popołudniu wnet 21 kwietnia roku 2020. To chyba nie będzie najbardziej szczęśliwy rok, jaki odnotujemy w annałach i ludzkości, i historii Rzeczypospolitej Polskiej. Nie dość, że pandemia, nie dość, że kryzys gospodarczy za pandemią idący, nie dość, że kryzys polityczny, no to jeszcze susza, która zawsze gdzieś tam była, czy przynajmniej od kilku lat w tle wydarzeń. Opisywaliśmy ją w roku 2015 i w kolejnych latach. Teraz to jest kolejny rok chyba z rekordową suszą, przynajmniej tak nam to podają aktualne dane. Dzisiaj piękne popołudnie, słoneczne, czasami tylko słońce schowało się za chmurami, ale to nie są chmury deszczowe, to są pojedyncze chmurki, które płyną sobie po niebie. Z tych wszystkich kryzysów, jakie nam przynosi rok 2020, na początek dzisiejszego popołudnia wnet wybierzemy kryzys polityczny. Przy telefonie profesor Władysław Teofil Bartoszewski, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam panie redaktorze, witam państwa.
Trochę pandemicznie zacząłem tą audycję, ale rzeczywiście tak jest, że idziemy w tym roku od kryzysu do kryzysu.
No jest to wyjątkowo szczególny rok, dlatego że niestety nie tylko pandemia, która w tej chwili już dotyka milionów ludzi na świecie, ale również kryzys gospodarczy, który za nią idzie, dlatego że Międzynarodowy Fundusz Walutowy oświadczył parę dni temu, że spodziewa się, że recesja dotknie 170 krajów na świecie. No to takich i porównuje sytuację z Wielką Depresją w latach 29-30. No to takiej sytuacji od 100 lat nie było.
Pytanie, jak długa to będzie depresja, bo że będzie głęboka, to chyba nikt już nie ma wątpliwości. Nawet pokazują się dane, że Wielka Brytania, z którą pan profesor jest szczególnie związany, dotknie redukcja PKB o 35%. Proszę państwa, to nie jest pomyłka. 35%. Takie są przewidywania. One się nie muszą sprawdzić, ale pokazują skalę zagrożenia.
Skala zagrożenia jest ogromna, a problem polega na tym, że klasa polityczna, i podobnie jak generałowie we wszystkich armiach świata, zwykle generałowie walczą poprzednią wojnę, a klasa polityczna reaguje na poprzedni kryzys. I ja nie jestem całkiem pewien, czy politycy, tak w Polsce, jak i gdzie indziej, bo to nie dotyczy nas, zdają sobie sprawę z tego, że mamy dość unikalny kryzys, który będzie kryzysem zarówno popytu, jak i podaży. Popyt można łatwo usunąć poprzez dodrukowywanie pieniędzy, co było zrobione w kryzysie 2008-2009. Czyli wtedy nie istnieje brak płynności. Ale jeżeli nie ma podaży, dlatego że się zamykają przedsiębiorstwa, to pieniędzmi tego nie wyrównamy. I dlatego są próby w niektórych krajach na Zachodzie, żeby utrzymywać pracowników i nie zamykać przedsiębiorstw, tylko płacić za nic nie robienie. Że tak powiem, żeby przedsiębiorcy nie musieli ich zwalniać, wszystkich ludzi. Ale tak naprawdę to nikt nie bardzo wie, jak sobie z tym kryzysem poradzić, bo takiego podobnego kryzysu myśmy nie mieli. No, Wielka Depresja troszkę na czym innym polegała.
To jeszcze do ekonomii wrócimy, ale ja zapowiedziałem rozmowę o kryzysie politycznym, bo chyba taki kryzys w Polsce trwa. Mamy 21 kwietnia, co już pewnie wszyscy z Państwa doskonale wiedzą. 10 maja mają być wybory, to mniej niż 19 dni nam się zostało, a chyba cały czas nie wiemy, wedle jakich zasad do urn albo do skrzynek pocztowych pójdziemy za te kilkanaście dni.
W istocie nie jest to jasne, dlatego że w tej chwili Senat się zastanawia nad tym, co zrobić z ustawą sejmową dotyczącą głosowania korespondencyjnego i ostateczną decyzję może podjąć, jeśli dobrze pamiętam, 5 maja, co nie zostawia dużo, jeśli wniesie rozmaite poprawki, to zakładam, że te poprawki będą rozpatrywane w nocnym posiedzeniu Sejmu natychmiast, także 6 maja teoretycznie Sejm może takie poprawki odrzucić przy założeniu, że żaden poseł Zjednoczonej Prawicy się nie zbuntuje. I tutaj jest jedno pytanie, prawda, co będzie z partią porozumienie pana Jarosława Gowina, bo tam jest wystarczająco dużo posłów, żeby tutaj te poprawki przyjąć.
19 posłów, zobaczymy ilu zagłosuje tak, jak będzie chciał prezes i były wicepremier, prezes tej partii Jarosław Gowin. To wczorajsze spotkanie szefa Platformy z Jarosławem Gowinem, czyli Borysa Budki, robiło duże wrażenie polityczne. Kiedy spotkanie między szefostwem PSL-u a szefostwem partii Porozumienie?
No ale proszę zwrócić uwagę, że jak powiedział dzisiaj pan Jarosław Gowin, te propozycje, które on składał panu przewodniczącemu Budce, były składane w porozumieniu z panem Jarosławem Kaczyńskim. W związku z tym ja sądzę, że tak naprawdę kluczowe jest to, czego chce pan prezes Kaczyński.
Bo... A czego chce pan prezes Kośniak-Kamysz?
Pan prezes Kosiniak-Kamysz mówi, że należy wprowadzić stan klęski żywiołowej, ponieważ mamy epidemię w kraju i pandemię na świecie i że należy się zająć przede wszystkim ochroną zdrowia, bo nawet nasze Ministerstwo Zdrowia mówi, że po pierwsze robimy za mało testów, a po drugie sytuacja się znacznie pogorszy. To samo mówi Światowa Organizacja Zdrowia, że nie mamy, że jesteśmy nam daleko do szczytu tego kryzysu. Więc po pierwsze zająć się personelem medycznym oraz chorymi. Po drugie zająć się przedsiębiorcami, którzy zatrudniają ludzi i pracownikami, którzy są zatrudnieni i ci, którzy są samozatrudnieni. I dlatego pani wicepremier Emilewicz teraz mówi, że w ciągu ostatnich 3 tygodni uchwaliliśmy 2 tarcze antykryzysowe, a ona przygotowuje tarczę numer 3, bo wygląda na to, że te pierwsze 2 nie działają wystarczająco dobrze. Albo i to prostu... I na tym się powinniśmy skupiać, a nie na wyborach, bo tak naprawdę tak rozmawiając z ludźmi, to ludzie się naprawdę nie interesują specjalnie wyborami prezydenckimi, które można legalnie, konstytucyjnie przesunąć, jeżeli będzie wprowadzony stan klęski żywiołowej, i przesunąć je po prostu na późniejszy okres. Oczywiście, że byłoby może najlepiej przesunąć je o rok, tak jak to zrobili Anglicy ze swoimi wyborami samorządowymi, które miały być w maju tego roku, a będą w maju przyszłego roku. No ale tutaj są pewne problemy prawne i w związku z tym, ale wprowadzając to, co nawet pan Jarosław Gowin mówi, pewne zmiany w na przykład nowe prawo z vacatio legis dłuższym, które teraz w ogóle nie istnieje, bo wszystkie ustawy są wprowadzane bez żadnego vacatio legis, co też jest niezbyt rozsądne, to wtedy można by te wybory przesunąć gdzieś między jesienią a wiosną przyszłego roku. A mowa o tym, że pan minister zdrowia, nasz minister zdrowia powiedział jedną rozsądną rzecz. Te wybory będą bezpieczne wtedy, kiedy będzie szczepionka, której wszyscy Polacy mogą będą
tylko
użyć.
Panie profesorze, my nie wiemy, kiedy będzie szczepionka, a chyba prezydenta wybrać musimy, bo kadencja Andrzeja Dudy, ta pierwsza, kończy się 6 sierpnia i w zasadzie basta. No cóż dalej można zrobić?
Ale konstytucja przewiduje, jeżeli jest stan klęski żywiołowej, to wprowadzone powiedzmy na miesiąc, to nie mogą być wybory wcześniej niż 90 dni, czyli 3 miesiące później, czyli już zyskujemy 4 miesiące od ręki. A jeśli klęska żywiołowa, stan klęski żywiołowej się przesunie jeszcze kolejny miesiąc, co Sejm ma prawo zrobić, to te wybory można przesunąć w czasie. Jak mówił minister zdrowia, bezpiecznie to te wybory będą, jak będzie szczepionka, a szczepionka prawdopodobnie będzie za rok albo dalej. No ale decyzję w tej materii podejmuje jeden człowiek w Polsce i to jest pan prezes Jarosław Kaczyński, który z tego, co słyszymy, łącznie z tego, co słyszę od rozmów, w rozmowach z kolegami z Prawa i Sprawiedliwości, jest absolutnie zdeterminowane, żeby odbyły się w maju tego roku.
Zobaczymy, co będzie, czy one będą 10 maja w formie w pełni korespondencyjnej, bo taki też jest wariant, który jest najbardziej prawdopodobny, także w myśl tego, co mówił pan profesor, to wówczas PSL weźmie udział, Kośniak-Kamysz będzie kandydatem w takich wyborach?
Wybory korespondencyjne nie są najbardziej prawdopodobne, dlatego że jeżeli na przykład część posłów porozumienia pana Jarosława Gowina zagłosuje przeciwko, to będą wybory w normalnych okręgach wyborczych, czyli w normalnych komisjach wyborczych. plus korespondencyjny dla małej grupy ludzi. Natomiast i to jest najbardziej realne, to co postawi zagrożenie pewne dla głosujących, a jeszcze większe dla członków komisji. Pan Władysław Kosiniak-Kamysz, który jest kandydatem w tych wyborach prezydenckich, mimo że nalega, żeby te wybory zostały przesunięte w czasie z powodów tak zdrowia, jak i gospodarki, nie odda wyborów walkowerem, będzie startował, jeżeli zajdzie taka konieczność, dlatego że nie można, bojkot wyborów jest absurdem politycznym, bo to nie jest referendum, gdzie jak nie ma odpowiedniej liczby głosów, czy to nie jest głosowanie w Sejmie, że jak nie ma kworum, to nie można głosować. To tutaj do wyborów może pójść 20% ludzi i wybory będą ważne. Potem można je zaskarżać w Sądzie Najwyższym, można się zwracać do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wszystkich innych, ale de facto prezydent będzie wybrany i jest najbardziej prawdopodobne, że taki wybrany prezydent będzie urzędował lat 5, czyli pełną kadencję. Więc nie można się poddawać, nawet w sytuacjach, które wyglądają beznadziejnie. A tam sytuacja beznadziejna nie jest.
Przy telefonie popołudnia wnet profesor Władysław Teofil Bartoszewski, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Panie profesorze, a ta wiara w posłów Porozumienia, na ile duża jest w szeregach PSL-u, na ile wy macie wiedzę albo intuicję, że Jarosław Gowin nie zagłosuje tak, jak tego będzie chciał jego koalicjant Jarosław Kaczyński?
Tego nie wie nikt. Jesteśmy świadomi, że pana Jarosława Gowina popiera spora grupa posłów Porozumienia i że bardzo niewielu posłów Porozumienia jak do tej pory udało się nakłonić, żeby przeszli na stronę po prostu do PiS-u, do Prawa i Sprawiedliwości. Ale to sytuacja jest płynna. Rozmowy są, że tak powiem, całkowicie prywatne i trudno to oceniać. Wystarczyło, zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie ma na pewno większości sejmowej, znaczy do tego, żeby zacząć zmieniać konstytucję. Bo jeszcze, o czym mówił początkowo pan Jarosław Gowin.
Jeszcze dwa pytania dotyczące wyborów, panie pośle, panie profesorze. Kwestia propozycji Borysa Budki, która wczoraj też żyła medialnie, teraz chyba już nieaktualna, bo zdaje się, że propozycja lidera Platformy z prawem i z konstytucją właśnie nie do końca się zgadza.
Nie, no zmiana konstytucji nagle w sytuacji przymusowej i bez porozumienia społecznego. Proszę zwrócić uwagę, że polska konstytucja z 1997 roku, która nie jest konstytucją idealną, ale jest wynikiem wielomiesięcznych dyskusji wszystkich środowisk politycznych, jest pewnym kompromisem. I oczywiście można dyskutować nad tej zmianą, ale to wtedy musi być pewien konsensus społeczny. A w obecnym sytuacji podziału politycznego między dwa duże bloki, to jest mało realne. To musi się sytuacja być. Konstytucja nie zmienia się pod, że tak powiem, bagnetami ani pod nagle. To jest bardzo ważny dokument, który musi mieć poparcie społeczne, dlatego że jest to pewien rodzaj paktu ze społeczeństwem. Społeczeństwo musi wierzyć w ten najważniejszy dokument, jaki kraj może wyprodukować i musi być na to wsparcie również moralne, że to miało jakiś sens. A w tej chwili na to nie ma żadnej szansy, w związku z tym to nie jest moment na zmianę.
To ostatnie pytanie z wyborami związane. Czy one się odbędą w formie w pełni korespondencyjnej, czy mieszanej korespondencyjno-lokalowo-wyborczej 10 maja? I załóżmy, że wygra Andrzej Duda. To na ile on będzie uznawany przez PSL jako prezydent?
Jeżeli wybory będą przeprowadzone w sposób rzetelny i normalny, i będzie to potwierdzone przez Sąd Najwyższy, że takowe wybory zostały przeprowadzone rzetelnie i normalnie, to nie można negować wygranemu legitymizacji. Natomiast jeżeli wybory będą przeprowadzane na tej zasadzie, że były wiceminister obrony w rządzie PiS mobilizuje listonoszy, a wicepremier rządu PiS pan Sasin rozporządza tym wszystkim i on drukuje wszystkie karty wyborcze i on panuje nad tym procesem, a Państwowa Komisja Wyborcza, która od 30 lat z powodzeniem organizowała wybory, jest kompletnie na marginesie tego procesu i zajmuje się praktycznie niczym, no to w tym momencie pojawiają się zasadnicze pytania. Więc ja nie jestem pewien, jeśli to będą wybory wyłącznie korespondencyjne, to ja mam ogromne zastrzeżenia co do takiej praktyki i z całą pewnością będą protesty wyborcze i z całą pewnością będą wnioski do Sądu Najwyższego o nieuznanie tych wyborów i to nie powoduje i zobaczymy jak to społeczeństwo przyjmie, ale to nie jest zdrowa sytuacja. To nie jest zdrowa sytuacja. Ja nie neguję tego, że nie neguję tego, że pan prezydent Duda jest naszym prezydentem i należy go traktować z odpowiednim szacunkiem. Natomiast zależy tego, jak następne wybory będą wyglądały.
Zobaczymy, to jeszcze wszystko przed nami. Jeszcze przed nami obrady Senatu, a potem Sejmu i przed nami w końcu 10, 17 albo 23 maja, bo to ostatni możliwy dzień konstytucyjnie przypisany na wybory. Co prawda sobota, ale podobno może być w sobotę ogłoszony dzień wolny i wówczas...
Może, bo jest dzień wolny, już to było przeprowadzone przez Sejm w ustawie, ale może być stan klęski żywiołowej i wtedy wybory nam się przesuwają automatycznie o 4 miesiące.
To na koniec rozmowy wróćmy do gospodarki, do ekonomii. Mówił pan profesor przy telefonie Władysław Teofil Bartoszewski, poseł Polskiego Porozumienia z Warszawy. Pierwszy w zasadzie w wolnych wyborach od Mikołajczyka, od lat.
Od stycznia 1947 roku, tak jest. Tak. I wtedy też żeśmy szli na wybory, znaczy my, naród, bo partię PSL Stanisława Mikołajczyka de facto popierało około 80% Polaków. I myśmy szli do wybory, na wybory, mając pełną świadomość, że nie będą to wybory uczciwe i wygrać się nie da, ale trzeba było iść. Dlatego Kosiniak-Kamysz z wyborów nie zrezygnuje, bo wtedy była trudniejsza sytuacja. A teraz nie mamy NKWD na ulicach i nie mamy, mimo autorytarnego charakteru rządów Prawa i Sprawiedliwości, to nie jest sytuacja powojenna.
No i pan poseł mnie sprowokował, już chciałem iść bezpiecznie do gospodarki, a teraz muszę się dopytać o autorytaryzm. Ja wiem, że to jest słowo, które od kilku miesięcy pojawia się w ustach i lidera, i polityków PSL-u i cały czas mam wątpliwości, czy jesteście państwo świadomi, jakiego terminu używacie.
Ja jestem całkiem świadomy jako historyk, o czym mówię, dlatego że sytuacja Polski powojennej, to znaczy sytuacja Polski między 1944, lipcem 1944 a śmiercią Stalina, to była sytuacja, gdzie żyliśmy w kraju totalitarnym, do czego nam bardzo daleko w Polsce. Natomiast potem żyliśmy w kraju autorytarnym. I do tego nam bliżej w tej chwili w Polsce. I ja nawet ze zdumieniem słuchałem pana prezesa Kaczyńskiego, który wypowiadał się pozytywnie na temat pierwszego sekretarza KPZR, pana Edwarda Gierka. No to takie ciągoty w tym rządzie istnieją, takiego miękkiego autorytaryzmu.
Posłuchał swoich kolegów z opozycji, z SLD, co oni uważają o Edwardzie Gierku, to musiał pan stwierdzić, że Lewica to jest partia no już nie autorytarna, a totalitarna właśnie.
No ja rozmawiam z moimi kolegami posłami z Lewicy, zarówno z szalonymi marksistami typu Partia Razem, którzy są naprawdę ideowymi marksistami, jak i z pragmatykami z SLD, którzy bardziej cynicznie na to patrzą. Pozwalam sobie się nie zgodzić ze wszystkim, co oni uważają, a nawet z większą częścią ich poglądów politycznych. Natomiast ja żyłem zarówno za Władysława Gomułki, jak i za Edwarda Gierka. W związku z tym mam pewne pojęcie, jak to wyglądało. I w tym rządzie PiS-u są pewne ciągoty w tym kierunku, chociaż w żadnym wypadku, że PiS jest partią socjalistyczną de facto. Dlatego czasem głosują razem z partią Razem w Sejmie, co jest dla mnie symptomatyczne.
Zresztą PSL też trzeba by w takim wypadku zaszeregować do partii socjalistycznych, bo prezes PSL-u przepraszał za podwyższenie wieku emerytalnego, ba, popierał i głosował za wszystkimi społecznymi propozycjami rządu, które świadczą o jego socjalnym charakterze, więc wszyscy jesteśmy w jednej socjalistycznej rodzinie.
To nie, no nie zupełnie, panie redaktorze, to, że pewne wydatki prosocjalne są konieczne, to jest zrozumiałe. Brutalny kapitalizm nie służy narodowi. To, że prezes mówił, że było błędem politycznym podwyższenie wieku emerytalnego, wynika z tego, że nie można robić rzeczy, które nie mają zupełnie wsparcia w społeczeństwie. Czyli nie można robić czegoś przeciwko tego, czego ludziom chcą. Czy to jest rozsądne, co ludzie chcą, czy nie, to trzeba ich do tego przekonać, jeśli uważa się, że ma się rację. A myśmy nie udało nam się przekonać ludzi do tego. Faktem jest, że problem z niskimi emeryturami pozostanie i trzeba będzie coś z tym zrobić i trzeba się zastanowić, jak utrzymując zgodę społeczną, ten problem rozwiązać. Ale trzeba się również przyznawać do błędu. PSL głosował za wszystkimi projektami prosocjalnymi rządu PiS w ostatniej kadencji, ale głosowaliśmy również zawsze przeciwko na przykład destrukcji systemu wymiaru sprawiedliwości.
To jest akurat prawda i to się zgadza, chociaż cały czas myślę, że jeżeli za autorytarny uznamy reżim Salazara czy Pinocheta w Australii, a Salazara w Portugalii, albo epokę Gierka, to
Pinocheta
naprawdę...
To już było bardziej niż autorytaryzm, bo jednak wrzucanie ludzi, trzymanie ludzi na stadionach, jak w Argentynie, wrzucanie tysięcy ludzi do więzień, tortury, morderstwa sądowe i tak dalej, no to już przypominało raczej okres bardziej totalitarny niż autorytarny i trzeba z tego sobie zdawać sprawę, więc ja w żadnym wypadku nie robię takich łatwych porównań, tylko że są pewne pokusy, jak mówię, taki miękki autorytaryzm tutaj nam się wkrada i trzeba z tym oczywiście walczyć. My mamy dzięki Bogu jeszcze system demokratyczny i trzeba tę demokrację wykorzystywać, bronić się przed takimi zakusami.
To żeby skończyć ten wątek, którego w ogóle, panie profesorze, w naszej rozmowie nie planowałem, no to cóż by powiedzieć o tych rządach, które wpuszczały służby do redakcji jednego z tygodników, żeby odzyskać kompromaty na tenże właśnie rząd, etc. etc. Można by taki autorytarny ciągotek wiele znaleźć.
Ale to każdy rząd, jak się mu pozwoli, to chciałby mieć więcej władzy. Od tego mamy obywateli, żeby przeciwko temu protestowali, od tego mamy media, żeby przeciwko temu protestowały. Dlatego, że każdy rząd, nie tylko w Polsce, ale w każdym innym kraju, jak mu się nie patrzy na ręce, to zawsze chciałby robić rzeczy wygodniejsze dla siebie i usuwać krytykę i krytykantów. I tutaj media jako czwarta odgrywają bardzo ważną rolę i tego się będziemy trzymać, panie redaktorze.
Tak jest, pod tym mogę się dwiema rękami podpisać, panie profesorze. To ostatnie pytanie na koniec. Czego najbardziej w tych tarczach kryzysowych brakuje?
Czego, komu brakuje, przepraszam?
W tych zapisach, jakiego elementu, jakiego zapisu pan profesor by oczekiwał od rządu, żeby w kolejnych aktualizacjach tej tarczy zawarł?
Po pierwsze, powinna być natychmiastowe zwolnienie czasowe, na przykład na 6 miesięcy, wszystkich przedsiębiorców i samozatrudnionych z płacenia składek ZUS i z płacenia podatków PIT i CIT. Dlatego, że po prostu przekładanie tego w czasie nie zmienia sytuacji. I musi być dostarczanie ludziom, którzy są zatrudnieni, pewnego minimum środków, żeby mogli oni żyć, a żeby ci, którzy ich zatrudniają, nie musieli ich wyrzucać, rozwiązywać stosunków pracy, czy robić ich bezrobotnymi, bo jak się zacznie zmieniać koniunktura, to niektóre zakłady pracy się wtedy nie podniosą. I to jest taka hibernacja, którą trzeba wprowadzić szeroko bardzo, to jest jedno, a po drugie jest absolutnie ewidentne, że trzeba zwiększyć i to natychmiast. Już premier dzisiaj o tym mówił, że to nie jest czas na balansowanie budżetu. No dobrze, że się w tym zorientował, przecież myśmy o tym mówili troszkę wcześniej, że wydatki na służbę zdrowia powinny być drastycznie zwiększone, bo jak nam personel medyczny, szeroko pojęty, nie tylko lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i laboratoria i tak dalej, jak to napadnie, to jako społeczeństwo będziemy potwornie cierpieć, bo oni są na pierwszej linii frontu i ich trzeba teraz wspierać również finansowo.
Powiedział profesor Władysław Teofil Bartoszewski, poseł PSL-u. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
PSL-u Koalicji Polskiej, panie redaktorze, tak, Koalicji Polskiej. Jedziemy szeroką koalicją przedsiębiorczą dla normalnych ludzi pracy.
Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
A teraz na antenie Radia Wnet zawita zespół The Police.